Dobrze, witajcie. Witam Was serdecznie. Większością znamy się dobrze, bo już od dłuższego czasu mam okazję u Was gościć i w ramach takiego cyklu Urywki z Biblii opowiadać o różnych fragmentach od dłuższego czasu. Przeszliśmy w taką cykliczną pracę nad listem do Rzymian. I ostatnim razem, no i generalnie w ramach tego cyklu opowiadam o tym liście z takiej perspektywy hebrajskiej retoryki biblijnej. Kto się z tym nie zetknął z Was, chociaż to mało prawdopodobne, to oczywiście dzisiaj już też się z tym zderzy w wersji hardkorowej. Przeszliśmy przez taki blok listu do Rzymian 3, 37, 45. Po pierwszych częściach tego listu, wstępie, takim miłym przywitaniu i podzieleniu się z Pawła z takim zwrotem do Rzymian, że ma nadzieję, że razem będą mieć ze sobą radość z tej wspólnej wiary i tak dalej, przyszedł do takiego dość dużego bloku, w którym nawiązał troszeczkę do ich problemów, jakie mają w tej społeczności, do jakiejś takiej niezbyt zdrowej rywalizacji, do rywalizacji pomiędzy dwoma grupami, judeo-chrześcijan i pogano-chrześcijan, i starał się w jakiś sposób zbić podstawy do tych różnych napięć. Pokazał, że i jedni, i drudzy mają określone wartości i mogą być ze sobą razem. Od fragmentu 3.19 Paweł rozpoczął coś zupełnie nowego. Tak? We fragmencie 3.19-30 mieliśmy jakby najbardziej wprost wyrażoną absolutną podstawę tego, co dla nas jakby tutaj w naszej teologii chrześcijańskiej jest tak szalenie istotne jak usprawiedliwienie. Tak? I Paweł tam przedstawił, że tym absolutną podstawą tego usprawiedliwienia jest dzieło Boga, dzieło Chrystusa. I polega na tym, że po prostu dzięki temu właśnie tej sprawiedliwości Boga, tego Jego miłości, miłosierdziu, człowiek może doświadczać odpuszczenia grzechów. To było coś, co było w tych granicach. I miesiąc temu weszliśmy do kolejnego takiego bloczku. Ten bloczek zawierał również jakoś tak koncentrycznie poukładane pewne fragmenciki. Przeszliśmy przez niego tak z lotu ptaka i obiecałem Wam, że no przynajmniej dla porządku musimy wejść troszeczkę do środka tych tekstów. Może nie dlatego, żeby odkryć Amerykę, może nie dlatego, żeby odkryć rzeczy zupełnie jakby no zaskakujące nas, tak? Ale przede wszystkim dla takiego po prostu uczciwości odczytania tego fragmentu i przejścia przez niego z próbą rekonstrukcji porządku myśli autora, porządku myśli Pawła. Jeżeli byście sięgnęli do jakiegoś komentarza, jednego, drugiego, to zauważylibyście, że komentatorzy, jeśli chodzi o list do Rzymian, nie mają większych problemów, jeśli chodzi o jego taki główny podział. No, jest wstęp, jest zakończenie, a w środku są zasadniczo dwie takie duże części. Kiedy zaczynają jednak mówić o tym, jak te jedna z tych dużych części, na przykład że w środku rozwija się ta myśl, tak? No to okazuje się, że tutaj mają problemy. Okazuje się, że tutaj mają problemy, ponieważ no, podejrzewają jednak Pawła o taką dygresyjną formę pisania, no i mają wrażenie, że co chwileczkę gdzieś robi jakiś mały skok w bok, żeby coś tam wypowiedzieć się i że niby coś wraca, nie? I tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym to powoduje no, kłopot. Mamy wrażenie, ja tak przynajmniej czytając list do Rzymian, to możemy mieć takie właśnie odczucie, że tak kołuje ten Paweł, tak? Pisze coś tak, ruszył Abrahama, przeskoczył na Dawida, znowu wrócił do Abrahama i znowu będzie mówił o usprawiedliwieniu. Wydawało się, że już to przed chwilą zostawił, jeszcze raz do tego wróci. Teraz będzie mówił znowu niby o tym samym, ale znowu jakby inaczej. No więc to, co zrobimy dzisiaj, to przejdziemy przez te fragmenty, które żeśmy omawiali ostatnio. Tyle, że zajrzymy do nich do środka, oczywiście z punktu widzenia tej nieszczęsnej retoryki biblijnej. Po to, żebyście zobaczyli, że te teksty są jednak pisane z pewnym takim specyficznym rytmem myśli, tak? To, że wam ostatnio tego nie dałem, to nie dlatego, że nie miałem pomysłu, ale wydawało mi się, że lepiej, jeżeli zobaczymy ten cały fragment właśnie z lotu ptaka, żebyście zobaczyli, gdzie to w ogóle zmierza, tak? I w takim razie przejdźmy do tego naszego tekstu. O, żyje? Żyje. Ten tekst, który żeśmy mieli, to taki specyficzny układ, tak? W poprzednim fragmencie Paweł powiedział, że w takim razie usprawiedliwienia doświadczamy poprzez zaufanie do Boga, poprzez naszą wiarę, tak? No i to grono, to się domyślam, judeochrześcijan, no, mogłoby słusznie zadać pytanie, no ale co w takim razie z tym prawem, co z nami, tak? Co z tymi naszymi wyobrażeniami, że do tej pory myśleliśmy, że żeby wejść w tą relację specyficzną z Bogiem, trzeba by najpierw być Żydem, tak? Mogli mieć tego typu oczekiwania. Paweł usiłuje im jakby pokazać w takim razie, jak droga wiary ma się do świadectwa Pisma. I mówi, zarzut ten fragment od tego, w takim razie jak to, co wam przed chwileczką mówiłem o usprawiedliwieniu przez wiarę, o dziele Chrystusa, ma się do nas, jeśli chodzi o to, co jakie świadectwo składa Pismo. No i ta perspektywa taka tu i teraz tej społeczności, to były fragmenty, które jakby stanowią taką ramę dla tego całego bloku. A tutaj zaczął od Abrahama, od tego w oparciu o co on został usprawiedliwiony, w jakim momencie został usprawiedliwiony, czy to było jakby coś, co on zapracował sobie, czy też otrzymał właśnie z racji daru, jako akt łaski Boga. W końcu przeszedł do takiego podstawowego jakby takiej idei, w tym momencie zaczerpniętej jakby z myśli Dawida z psalmu 32, że tak naprawdę prawdziwym błogosławieństwem dla człowieka jest to i darem wielkim od Boga, że Bóg odpuszcza nam grzech właśnie niezależnie od uczynków, tak? Tutaj jakby w tym fragmencie Paweł nie precyzuje, czy chodzi mu o uczynki prawa, raczej nie, ale generalnie w jakiś sposób chodzi o to, że człowiek doznaje, spotyka się z Bożą łaską, tak? I ta Boża łaska w odpowiedzi na pokutę zaczyna tworzyć właściwą relację, właściwy związek, do którego po prostu człowiek wierzy, że po prostu dąży, pragnie, a to jest to, czego oczekuje Bóg. W odpowiedzi, jakby te fragmenty tutaj widzicie, są odpowiedzi tak ułożone nad sobą. To, co tutaj pozostało jakby zasygnalizowane jako taki klucz, taka zajawka, jaka jest podstawa usprawiedliwienia, i chodziło o to, że usprawiedliwienie Abrahama dokonało się przez jego wiarę, przez zaufanie do Boga, zostaje jakby rozszerzone na to, na dyskusję, czy tego typu usprawiedliwienia należy się tylko Żydom, czy też nie tylko Żydom. I Paweł odpowiedział, że bynajmniej nie tylko Żydom, ale i poganom. Tak? Czyli jakby rozszerzył zakres tego, co tutaj tylko jakby zaznaczył, że to, co spotkało Abrahama, teraz możemy powiedzieć, że nie tylko dotyczyło Żydów, ale właśnie i pogan, i przez zasadę jakby ścieżkę wiary. Kiedy tutaj zasygnalizował, że to, co się dotknęło Abrahama, było w oparciu o łaskę, to w takim razie ten motyw łaski rozszerzył we fragmencie 4.13.22, pokazując, że również obietnica potomstwa Abrahama, które ma odziedziczyć ziemię, również dokonała się w oparciu właśnie o łaskę, i z tej łaski mogą skorzystać nie tylko Żydzi, ale również ci wszyscy, którzy ufają Bogu, czyli również i poganie. Czyli w pewnym sensie to, co zostało u góry jakby pokazane tak bardziej jednostkowo w odniesieniu do Abrahama, na dole zostało za każdym razem rozszerzone i pokazane, że w tym momencie te błogosławieństwa szczególne, te dary mogą być czymś integrującym obydwa środowiska, tak? Bo jak pamiętacie, jeżeli Paweł, jeżeli ja dobrze zrozumiałem, bo jeżeli Paweł usiłuje zareagować na ten problem wewnątrz tej społeczności, tarcia pomiędzy dwoma środowiskami, to za każdym razem, i to było widać już we wcześniejszych miejscach, za każdym razem usiłuje zaproponować takie rozwiązanie, które będzie ich integrować, które będzie im pokazywać, że po prostu jest przestrzeń dobrze uzasadniona w tym momencie, tutaj również przez pisma, żeby byli razem, żeby ze sobą w sposób destrukcyjny nie rywalizowali. Dobrze. Mamy w takim razie 7 takich jednostek. Te na żółto tutaj zaznaczyłem, bo one mają trochę większą objętość, więc tutaj są tylko takie skróty. Całość tego naszego bloku to jest właśnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spróbujemy przejść przez to po prostu po kolei i pokażę Wam, jak w każdym z tych fragmentów ten rytm retoryki biblijnej pokazuje no, i akcenty takie lokalne, ale też, zwłaszcza w tych częściach obszerniejszych, jaka jest tam logika myśli autora. Dobrze. Okej. Fragment 31 zostawiamy taki, jaki jest, jego już nie będziemy wałkować. Traktujemy, że to jest po prostu, no, może ktoś tam zauważy wewnętrzną jakąś budowę, ja tam nie zauważyłem, w związku z tym zajmiemy się wersetami od 1 do 3. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Mam wrażenie, że możecie tutaj zauważyć takie proste przeciwstawienie, tak? A co my byśmy mogli powiedzieć na temat X, tak? Może coś. A co mówi Pismo? Mówi coś, tak? Czyli w pewnym sensie to jakby zestawione dwa punkty widzenia i jakby dwie propozycje. Przy czym pierwsza jest tak ujęta specyficznie, że właściwie jest figurą niemożliwą dla Pawła i tak właściwie, no dość powiedziałbym, dziwnie ją sformułował. To jest taka trochę może popotliwa również dla mnie sytuacja, że nie potrafię wytłumaczyć Pawła. Przepraszam po tej mocniej. A może to jest problem jakby na poziomie przykładów, ale w warstwie greckiej niczego tam nie potrafiłem jakby lepszego sformułować. Możliwe, że jeszcze będę musiał coś tam poszukać. W każdym razie myślę, że nie zdziwi Was to, że zobaczyłem coś takiego, tak? Cóż wtedy powiemy? Co mówi Pismo, tak? Abraham osiągnął nas według ciała. Chodzi w tym momencie według ciała, jakby no, ze swoich sił, tak? No, z uczynków, gdyby mógł, no to byłby gość. Ale wygląda na to, że jest to figura niemożliwa, tak? W związku z tym Paweł od razu się przekierowuje na to świadectwo Pisma i mówi, uwierzył Abraham Bogu, poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, tak? Czyli widzimy przeciwstawienie. Nie z uczynków, poprzez linię wiary. Nasza opinia, taka hipotetyczna, wrzucona do dyskusji, jednak jaka by nie była, to mówiąc krótko, ważniejsze jest to, co mówi Pismo, tak? W tym kierunku wrzuca nas jakby Paweł w naszym myśleniu. I to jest wszystko, tak? Popatrzmy na następny fragment. Zaś pracującemu, wypatrzcie te takie mało stylistyczne fragmenty, ale ten cały blok jest dość pod względem przekładu trudny do oddania, jeżeli miałbym Wam pokazywać te rytmy, tak? W związku z tym dużo interwencji musiało tutaj mieć miejsce, wybaczcie. Zaś pracującemu zapłata nie jest liczona według łaski, ale według należności. Zaś niepracującemu, wierzącemu jednak tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytuje mu się wiarę jego za sprawiedliwość. Wydaje się, że mamy coś podobnego, do tego, co było przed chwileczką, tak?
Tak.
Rozwinięcie myśli w jednym kierunku, a potem mówi nie, drugi kierunek, tak? I znowu widzimy, że to, co jest na dole, te na dole elementy, te drugie są istotniejsze dla Pawła, tak? Jakby ważniejsza dla niego odpowiedź nie pojawia się na pierwszym miejscu. To jest ciekawe w tej takiej dyskusji. Pracujący nie jest liczona według łaski, ale według należności. Wyraźnie Paweł nie lubi mówić o należności tam, gdzie widzi miejsce jedynie dla Boga i Jego łaski. Tak? Pracujący, niepracujący, zapłata nie jest liczona według łaski. Wierzącemu jednak z tego, który usprawiedliwia bezbożnego, czyli wierzącemu, który z tego, czyli Boga, który usprawiedliwia bezbożnego, czyli temu, który po prostu liczy na łaskę, tak? I ta jego wiara jest wystarczająca, tak? To poczucie osobiste zaufania do Boga, Bogu z naszej strony wystarczy. Tak? Ostatnio komentowałem tutaj tego bezbożnego, bo musimy powiedzieć, że jednak ten werset, jak go wyciągniemy z kontekstu, z tej dyskusji Pawła, tak? I jeżeli pomyślimy o tym, że po prostu no, jest w porządku, Bóg usprawiedliwia bezbożnego, po prostu jest ok, tak? No to brzmi bez sensu, tak? Dopiero wtedy, kiedy rozumiemy, jakiego bezbożnego ma tutaj Paweł na myśli, to zdanie nie jest w pewnym sensie obraźliwe dla nas. Ponieważ Paweł tutaj odwołuje się do tego, że każdy jest, popełnia bezprawie. On wcześniej tutaj powiedział, że nie ma nikogo takiego, kto jest po prostu idealny. Czy Żyd, czy nie Żyd, czy poganin, czy nie poganin, każdy ma ten sam problem, tak? Jesteśmy względem jakby tym moralnym jednak pod kreską generalnie, tak? Tam było to używane do tego, że w tym momencie nie macie razem specjalnie jakby podstawy, żeby się osądzać nawzajem, tak? Bo jesteście pod tym względem w tym samym worku. Tutaj Paweł jakby pije do tego, że osoba wierząca w tego, tak? Co mówiąc krótko, to jej stan jest już określony. Dlatego ona, postrzegając siebie jako ktoś taki, w tej relacji to zdanie właściwie wyraża właśnie kogoś pokorę, kto ma właściwe rozpoznanie swojej własnej kondycji, tak? I w tej kondycji zdaje się na Boga i ufa Mu. Liczę na to, że moje życie jest jakby w Jego rękach, jest całkowicie po Jego stronie. Dobrze, nie przeciągajmy. Błyskawicznie, zobaczcie, ekspres, tak? I już jesteśmy w centrum całego fragmentu. No i już jest prosto. No tekst jest właściwie taki, że jakbyśmy go przeczytali, albo oczywiście przeczytamy, to tak jakby po prostu Paweł w ogóle mówił w kółko jedno i to samo, tak? Jak i Dawid nazywa błogosławionym męża, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których są zakryte grzechy. Błogosławiony mąż, któremu nie poczyta Pan grzechu. No można by to powiedzieć w sumie jednym zdaniem, krótkim, i też byłoby dosyć, nie? Ale wtedy nie byłoby retorycznie. To byłoby nieładnie. Paweł tutaj wykonuje, z tego co tak wyczuwam, taki zabieg, że dokonuje kompilacji psalmu 32 z wersji hebrajskiej i greckiej. Już wam przeczytam. Wersja hebrajska, w przekładzie oczywiście, nie będę czytał po hebrajsku, może byłaby być tak oddana. Szczęśliwy, komu odpuszczono występek, darowany grzech. Szczęśliwy człowiek, któremu nie policzył Jahwe jego winy i nie ma w jego duchu podstępu. No wiadomo, że tej końcówki tutaj nie ma. Wersja Septuaginty brzmi tak. Szczęśliwi, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy wymazane zostały. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan już nie liczy grzechu i w którego ustach podstęp się nie pojawia. Proszę? Zauważyliście, jaka jest główna różnica między tymi wersjami? Liczba. Dokładnie. Dokładnie. I Paweł tutaj dokonuje takiej właśnie specyficznej gry tym wszystkim, I nagle się okazuje, że liczba mnoga jest w środku, a pojedyncza u góry i na dole. Taki zrobił po prostu chwyt. I zwróćcie uwagę, u góry mamy tego człowieka, tak, pojedynczego, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków, któremu nie poczyta Pan grzechu, a w środku mamy błogosławieni, tak? I zwróćcie uwagę, jeżeli mówimy o centralnym fragmencie w ramach tego wszystkiego, to wcale nas to nie powinno dziwić, że w tym najbardziej środku mamy liczbę mnogą, tak?
Oczywiście.
To zaczyna się jakoś tam kleić.
Do kontekstu.
Dokładnie. Każdy z nas się może cieszyć i razem możemy się cieszyć, tak? I to jest dokładnie to, czego sobie Paweł życzył tutaj na samym początku listu. Zwróćcie uwagę, że przy okazji w tych fragmentach, które wam czytałem, nie pojawiło się ani razu słowo usprawiedliwienie czy uczynki. I rzeczywiście w tym psalmie te kwestia prawa, na przykład jakichś uczynków, sprawa w ogóle są nieruszone. Określenie usprawiedliwienie czy sprawiedliwie też się w tym miejscu nie pojawia. Paweł wykonuje jakby gest w naszym kierunku i jakby komentuje, co w pewnym głównym jakby znaczeniu określenie usprawiedliwienie zawiera. Tak? Rozwiązanie tej kwestii. To usprawiedliwienie to innymi słowy usunięcie tej bariery, jaka jest między człowiekiem i Bogiem, tak? I wprowadzenie pokoju w tą relację. Tak? Pojednanie. Nie poczyta. W takim razie Bóg całkowicie rzecz jakby wyczyszcza w tej relacji. Dobrze. Przeszliśmy ekspresowo przez to wszystko, więc czas teraz na rzeczy trudniejsze. Przed nami dwa troszeczkę większe fragmenty. Przed nami taka rozbiegówka. Lecimy dzisiaj ekspresowo, bo przecież wiecie, no, chodzi o to, żebyście tylko zauważyli, że ci ludzie tak piszą rzeczywiście i te opisanie, zakładając, że gdzieś tam jeszcze są jakieś akcenty, może nam jakby uporządkować trochę myślenie o tych wypowiedziach. Dobrze. Czyli mamy coś takiego. Następny fragment. Wracamy do usprawiedliwienia z łaski przez wiarę. Przepraszam, usprawiedliwienia przez wiarę, tutaj temat łaski się nie pojawi, który był wcześniej zaporządkowany, jak to było w przypadku Abrahama. Czy zatem szczęście to odnosi się do obrzezania, czy i do nieobrzezania? Mówimy bowiem, poczytano Abrahamowi wiarę za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach poczytano? Czy był on wówczas w obrzezaniu, czy w nieobrzezaniu? Otóż w nieobrzezaniu. Otóż nie w obrzezaniu, lecz w nieobrzezaniu. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, tej, którą miał w nieobrzezaniu. Po to, by był ojcem wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, aby im poczytano to za sprawiedliwość oraz ojcem obrzezania. Dla tych nie z obrzezania jedynie, ale i dla tych idących śladami w nieobrzezaniu wiary naszego ojca Abrahama. Nie jest lepiej, nie? I powiem wam, w Grece nie jest lepiej. W Grece nie jest lepiej, tak? No powiem wam, i nie dziwię się, że potem w tych tłumaczeniach jest po prostu to pokręcone całkiem solidnie. Dobrze. Więc pierwsza rzecz. Po pierwsze pytanie, tak? Czy to usprawiedliwienie z wiary dotyczy tylko Żydów, czy nie? Tutaj w tym momencie Żydów zaczynamy charakteryzować jako przez kategorię obszar obrzezany. Czy nie dotyczy to również, czy nie możemy jakby w to błogosławieństwo włączyć i pogan? Tak pytam. I zwróćmy uwagę, że odpowiedź na to pytanie, tak, pojawia się konkretnie w którym miejscu?
W 11b jakby.
Tak. To nie? Tutaj zaczyna być. Wszystkich. I dokładnie. Czyli jak już to zrobimy, to już wiemy, że po prostu mamy główne granice, tak? To i tutaj w środku się coś dzieje, tak? I tutaj mówiąc krótko, sprawdza warunek, a jak było na początku. Tak? Sprawdza warunek, jak było na początku i ustala po prostu tak ordynarnie, chronologicznie, czy obrzezanie przyszło przed tym, kiedy Bóg wypowiedział się o Abrahamie w określony sposób, czy też po. No i wychodzi mu, wychodzi i po zabawie, tak? Czyli zwróćcie uwagę, a pytanie, mamy szeroką odpowiedź. Do tej odpowiedzi za chwileczkę dojdziemy. Potem mówi, no, pamiętajmy o tym, że to jest nasza granica, tak? To jest nasza granica, czyli punkt, z którym Abraham został określony jakby za sprawiedliwego. I w takim razie mówi, kiedy to było? Czy to się zdarzyło wówczas w obrzezaniu, czy nie w obrzezaniu? Otóż nie w obrzezaniu, lecz w nieobrzezaniu, tak? Argument, to co jest na końcu tutaj, ta część, przeciwstawne, ale to jest najważniejsze, tak? Ten ostatni. I mówi Paweł, w takim razie skoro w nieobrzezaniu, to już nie czujcie, że tylko to jest do was, tak? To już nie mówcie, że ta sprawa jest jakby ograniczona. Nie jest ograniczona, przynajmniej z takiego po prostu spojrzenia na tą całą sprawę. I zwróćcie uwagę, że w tym momencie nam podpowiada Paweł pewną reinterpretację tego obrzezania, które dotyczyło samego Abrahama. Tak? W tym momencie ten znak obrzezania właśnie miał być jakby pieczęcią, potwierdzeniem tego, co było jakby wcześniej o nim orzeczone przez Boga, to, że nie tylko orzeczone, ale to, że ta relacja wcześniej przyjęła tę postać, taką formę, jakiej Bóg oczekuje od człowieka. W związku z tym zostaje jakby dopowiedziane to, tak? I uzupełnione, jaką rolę ten ryt obrzezania w odniesieniu do Abrahama miał. No i trzeba tutaj sobie powiedzieć jasno, tak? To, co się przedstawiło Abrahamowi w tym miejscu, nie ma kompletnie jakby takiego samego przeniesienia na wszystkich innych. Ponieważ Paweł jakby rozpoznaje sytuację po Abrahamie, ale jego domownicy, my nic nie wiemy o ich wierze, tak? O dzieciakach w tym domu nic nie wiemy, tak? O sługach nic nie wiemy o ich wierze. Kompletnie. W związku z tym zwróćcie uwagę, że w wypadku Żydów, którzy otrzymują zwykle obrzezanie 8 dnia mężczyźni, tak? No trudno mówić o tym samym, że to jest w ich wypadku pieczęć, ich sprawiedliwości. Prawdopodobnie być może jest to raczej znak i zachęta do tego, żeby pewną rzecz osiągnęli dopiero, tak? Rozpoznali, osiągnęli. Natomiast w ich wypadku to nie jest to samo dokładnie co u Abrahama. Więc to jest pytanie o tym myślenie. Dobrze. Dobrze. Tutaj mamy w takim razie troszeczkę bardziej rozwiniętą, taką specyficzną wypowiedź, ale myślę, że jest dla nas czytelna. Skutek tego ma być taki, że ostatecznie Abraham ma być ojcem wszystkich wierzących i tych, którzy osiągnęli wiarę, będąc poza obrzezaniem, w nieobrzezaniu, aby im się to jakby zostało policzone za sprawiedliwość na jego wzór, ale również, aby był ojcem obrzezania, tak? Czyli tego naturalnego, który po prostu wiadomo, Żydzi to jest dla nich jasne. I tutaj jest jakby przez jakby określenie grupy tej, ale przez negację obrzezania. Dla tych nie z obrzezania jedynie, tak? Dla tych nie z obrzezania jedynie, czyli z tych poza, ale i dla tych idących śladami w nieobrzezaniu wiary naszego ojca Abrahama. Czyli tutaj mówimy znowu o tych ludziach, o Żydach, ale o tych Żydach, którzy powinni iść śladami, tak, wiary. Czyli znowu jakby pojawia się ten element polemiczny, ponieważ ze swoimi rodakami mówi, to nie jest tak, że wyczerpuje naszą relację z Bogiem obrzezanie i fakt prawa, tak? Jeżeli to nie jest ufundowane na naszym osobistym zaufaniu do Boga, to te rzeczy są niestety drugorzędne i jak widać po historii, wcale nam jakby nie mogą, nie muszą pomagać tak naprawdę. Nie? Zwróćcie uwagę, że tutaj, kiedy mówi o 11 wersecie o tych poganach, którzy uwierzyli, pokazane, aby im zostało poczytane, kiedy mówi o Żydach, tej frazy tutaj nie ma, ale ja myślę, że to o nim zostawia takie niedopowiedzenie, aby zrozumieli, że bez tej ścieżki wiary również to usprawiedliwienie nie zadziała. Tak? No, zakłada, że doczytaję. Zakłada, że doczytaję. Dobrze. No widzicie, no ekspresem, to nie wszystko leci. To jest najgorsze. To jest najgorsze, ale ponieważ, wiecie co, no zakładam, że my to naprawdę łykniemy w 3 sekundy. Nie dlatego, że mam się śpieszyć, ale chodzi o to, że robimy to drugi raz, tak? Więc zakładam, że nie możemy w to wejść jakby zbyt drobiazgowo, bo to szkoda byłoby. Nagrało się, jakby ktoś przynajmniej miał z tego powodu nie spać, to sobie odtworzy, uśnie szybciej. Dobrze. To jest teraz fragment, w którym Paweł powraca do tego, aby powiedzieć, że usprawiedliwienie, a tutaj konkretnie jakby obietnica, którą Abraham otrzymał, dotyczącą jego potomstwa, które ma być dziedzicem świata, nie jest kwestią tego, że spełnił jakiś zakon, ale że jest wynikiem łaski. Tak? Czyli powraca wprost nazwane zmienia łaska. Tak? I jak pamiętacie, gdzieś tutaj w okolicach środka taka historia się powinna pojawić. Tak? Przez to została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i już tutaj. Tak? Tu łaska się pojawia w sposób taki wyraźny, jasny. Tekst jest dość duży, ja go przeczytam mimo wszystko, ale szybciutko wam dam pewne wskazówki, które ograniczą to pole do jakichś niezbędnych ruchów, żebyśmy zapanowali nad tym tekstem. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy jest daremna wiara i w niwecz się obróciła obietnica, gdyż zakon pociąga za sobą gniew. Gdzie zaś nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto została dana na podstawie wiary, aby była z łaski. I aby była zapewniona obietnica całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, tylko, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, który jest Ojcem wszystkich nas. Jak napisano, Ojcem wielu narodów ustanowiłem Cię. Zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Tutaj też była ekwilibrystyka z tłumaczeniem. Ale to nie w tym rzecz. Najprostszą obserwację, jaką możemy wykonać, to jest taka, że o samym Abrahamie widzimy coś na początku w połączeniu z tym, że na podstawie usprawiedliwienia z wiary została mu dana obietnica. I gdybyśmy tak przeczytali to wszystko, to doszliśmy do wniosku, że pod koniec znowu pojawia się temat zaufania, któremu zaufał Abraham, tak? I od tego momentu cały czas Abraham jest wałkowany, to jego zaufanie, temat obietnicy, tak, wprost, w jakich okolicznościach mu została dana ta obietnica. I tutaj zostaje jakby pokazane, w jakich okolicznościach on właśnie zaufał. A na końcu mamy takie podsumowanie i dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. To jak to byśmy połączyli, to byśmy mogli postawić takie dwie granice o tym Abrahamie i zauważylibyśmy, że kończą się podobnymi stwierdzeniami co do jakby ich znaczenia. No to właściwie musimy tylko się zastanowić nad tym i cała sprawa, co nie? To jest proste już. No, to w takim razie... Nie, bo to wiecie, teraz to już tu już nie ma co, wszystko jest jasne, co nie? Zobaczcie, to słychać wszystko, co nie? Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy jest daremna wiara, i w Niniwie się obróciła obietnica. Nawet ten werset tak naprawdę ma strukturę równoległą, tak? Daremna wiara, obróciła się w Niniwie obietnica. Już mi się nie mieściło, musiałem to pisać inaczej. Dobrze, ale zobaczcie, bo jeśli jest tak, to wtedy to, co jest jakby fundamentem jednak tego daru, tego relacji właściwie z Bogiem, łaska, w tym momencie w logice Pawła to jest po prostu nie tyle figura niemożliwa, to jest po prostu ślepa uliczka, tak? Jeżeli by obietnica miałaby się polegać na zakonie, gdyż zakon pociąga za sobą gniew. Paweł wcześniej tu pokazał, że ani człowiek nie jest w stanie żyć w sposób prawy, konsekwentnie, ani Izrael nie był w stanie zachować jako naród prawa i ostatecznie oskarżył go o to, że właśnie z powodu tego, że oni łamali prawo i zostali wyrzuceni i ludzie bluźnili imieniem Boga, tak? Z tego powodu on nie widzi możliwości, aby jakakolwiek obietnica taka naprawdę mogła być, zwłaszcza w tej kwestii, oparta na spełnieniu zakonu, tak? Mówi, że to jest ślepa uliczka, to jest w sposób, to jest niewykonalne, tak? Dlatego pokazuje tutaj, Bóg wybiera inną drogę. Gdzie zaś nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Bóg dokonuje połączenia jakby, jakby przestrzeni na tą relację z człowiekiem poza prawem. I od tego zaczynał się fragment ten, 3.21, jeżeli tam byście zetnęli, o ile się nie mylę, to jest tak. Teraz zaś poza prawem, czy w różnych przykładach, niezależnie od prawa. Może coś tutaj, Marku?
Teraz zaś niezależnie, teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorok.
Dokładnie, niezależnie, a teraz dokładnie była bez prawa, w Grece chyba, albo poza prawem. Teraz myślę, chodzi o to, że na tę relację jest jedno rozwiązanie. Poza jakby obszarem legalnym, tak? Bo człowiek nie wytrzymuje tego. Człowiek nie jest w stanie tego przejść. A łaska może dokonać przekroczenia tej naszych barier i jakby no, pokryć to, w czym my jesteśmy za mali. Czyli tutaj jest pokazane, jeżeli by tak miało być, to sprawa jest po prostu przegrana, ale akcent jest na to, co zrobił Bóg, tak? Bóg przekroczył, tak? Wykonał to inaczej. I na dole, jeżeli przeczytamy to, co jest tutaj między wersetem 16, w wersecie 16 taki troszeczkę dużo się dzieje, to nagle się okazuje, że właśnie de facto, czyli nie może być tak, że tylko ta grupa, która opiera się na zakonie, ale wszyscy. Ale wszyscy. I zwróćcie uwagę, rama tego to jest, aby była zapewniona obietnica całemu potomstwu i potem o Abrahamie, który jest ojcem wszystkich nas, tak? Wszystkich wierzących, i jednych, i drugich, tak? Jak napisano, ojcem wielu narodów ustanowiłem się. Natomiast w środku znowu taka alternacja, która pokazuje, że to jest dla wszystkich. Nie tylko temu, które polega na zakonie jedynie, ale i temu, które ma wiarę w Abrahama, tak? To jest jakby... Już znamy to z poprzedniego fragmentu, ale jakby takie powiedziałbym symetryczne wypowiedzi, które ostatecznie obejmują, jest to dla wszystkich.
Przepraszam, to tylko jeden, to oznacza, który polega na zakonie, to chodzi konkretnie o Żydów.
Myślę, że tak.
Bo nie może być tak, że ktoś polega na zakonie i jest tak samo zbawiony jak ten, który ma wiarę Abrahama.
Aczkolwiek. Jak żeśmy już byli w fragmencie takim jednym tutaj, no to Paweł nam zabił ćwieka, ponieważ mówił o poganach, którzy wypełnili prawo. I to jest teraz to. Czy on teraz prowadzi sobie grę?
Na żydowską?
Proszę?
W jaki sposób wypełnili prawo?
Przez wiarę. W liście do Rzymian mamy przynajmniej dwa, jak nie trzy określenia, kiedy po prostu chrześcijanie wypełniają prawo. Przez wiarę, przez miłość. Przynajmniej dwa. Więc jeżeli o tym pamiętamy, to w tym momencie rozumiemy, że Pawła perspektywa jest taka, powiedziałbym...
Ale i temu,
że ma wiarę Abrahama.
Czyli więc, to nie chodzi o tych, którzy mają wiarę.
Więc wydaje mi się, Wydaje mi się, że teraz tak, ponieważ Paweł gra pojęciem prawa. Raz używa prawo, kiedy mówi na przykład o Abrahamie, ale jest Abraham przed tym prawem z góry chory, tak? Czyli nie chodzi o ten zestaw już legalnych przepisów, ale to, że jest w pięcioksięgu. Ponieważ Paweł gra tymi elementami, w związku z tym czasem można powiedzieć całkowicie słusznie z myśli żydowskiej, że to przekonanie jest w oparciu o prawo, tak? I argumentacja w oparciu o Abrahama. Jest w sensie jakby całkowicie oparta na prawie. I jeżeli idąc za Abrahamem, my wypełniamy prawo, tak? Przepis określałby tą prawdę zawartą w prawie, rozumianą jako pięcioksiąg. Czyli jeżeli rozumiemy, że po prostu Paweł dokonuje takiej gry, to wtedy rozumiemy, że to, co on tutaj usiłuje przedstawić swoim, zwłaszcza rodakom w społeczności rzymskiej, no to on im pokazuje, że po pierwsze nie naruszamy prawa, ale sięgamy do jego źródeł, do jego jakby początku, do początku naszego jakby narodu, tak? I co ufundowało to? To, że teraz jesteśmy tacy, a nie inni i że otrzymaliśmy od Boga te rzeczy, a nie inne. Dobrze, ale widzimy, że pomiędzy tym, że, ponieważ to jest niemożliwe, ale Bóg to przekroczył, więc jakby podstawowa zasada to jest właśnie łaska Boga i nasza i wiara. Zwróćcie uwagę, że to jest powiedziane tak ogólnie, że my też nie możemy zdecydować w tym momencie, czy Pawłowi tutaj, w tym miejscu, chodzi o wiarę naszą, czy też chodzi o wierność Boga. Ponieważ jest to literalnie to samo słowo. Wiara, wierność, tak? Więc w tym momencie prawdopodobnie możemy mówić o rzeczach obydwu, tak? Które się spotykają. Ale to jest już jakby kwestia waszych myśleń, tak? Dobrze, to w takim razie... Ten obszar tutaj jest ciemny, ale zaraz się stanie jasny, bo do niego musimy wrócić, bo nie przypadkiem Paweł wrócił do Abrahama w takiej wersji rozbudowanej. Dobrze? Myślałem, że nacisnąłem, a tu wiem. Dobrze. Paweł ewidentnie chce, moim zdaniem, podkreślić, że to zaufanie do Boga musi jakby być czymś bardziej osobistym niż legalnym, tak? Wydaje się, że w tej dyskusji, jaką toczy ze swoimi rodakami, odbija się to, że jest do tego jakby usprawiedliwienia podejście takie, powiedziałbym, bardzo formalne. I no tak mi się wydaje, że na koniec tej argumentacji po Abrahamie i po Dawidzie skupił się troszeczkę na tym obrazku postawy Abrahama właśnie po to, żeby pokazać jakby jego sytuację, w której dochodzi do tego, że on zaufał Bogu, bo to pokazuje jakby ten osobisty wymiar i trudność, kiedy człowiek po prostu stoi przed wyborem, czy wierzyć w rzecz, która właściwie się wydaje absurdalna i niemożliwa, czy też nie uwierzyć i być normalnym, tak? Trochę inaczej, ale standardowym, co nie? Więc to jest jakby, tak rozumiem, że prawdopodobnie taki jest powód tego, że na samo zakończenie Paweł wraca do tego Abrahama, do tej sytuacji, w której zostaje dana obietnica i rozszerza ten opis. Tak? Więc osobiście mam wrażenie, że to jest tak, zapewniona ta obietnica, w domyśle, tak, któremu ufał, o Abrahama chodzi, czyli ta obietnica została zapewniona przed Bogiem, któremu Abraham zaufał, tak, i to zaufanie do tego Boga, do jego obietnicy, tak, jest tutaj. Tu jest mowa o obietnicy, o tym, że Bóg obiecał i o tym, że Abraham zaufał do stopnia takiego, że zyskał jakby całkowite, głębokie przekonanie, pewność, tak? I przez tą postawę, co najciekawsze, dał chwałę Bogu, tak? Przerzucił swoje przekonanie odnośnie życia, odzyskania życia, odbudowy życia na Boga i Bogu się to spodobało. Tak? Mówi, okej, nieźle. środku natomiast zostaje zobrazowana właśnie ta sytuacja jakby złożenia obietnic. I teraz zwróćcie uwagę, jak pewne motywy zaczynają się dopinać. Tutaj zaczyna 17c być jakby opisany troszeczkę dalej Bóg, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Mnie się to kojarzy jakby przez te motywy powoływania do życia z tym, co potem jest opisane w 19. O Abrahamie, co widział. Choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. Tak? Czyli tu jest taki Bóg, a tu jest to, co on widzi. Tak? I Abraham wbrew nadziei, jednak żywiąc nadzieję, uwierzył. A w tym elemencie takim, który go dopełnia, i nie zachwiał się w wierze. Natomiast w środku pojawia się obietnica. Tak? Czyli tutaj było pytanie, w jakich okolicznościach, czy przypadkiem poprzez wypełnienie zakonu Abraham dostał obietnicę potomstwa, które będzie dziedzicem świata. Nie. W takich okolicznościach. Tak? W takich okolicznościach, w takim jakby jego oglądzie sytuacji, on zdecydował się w szalony sposób, że uwierzy słowu Boga, w jakimś sensie rozpoznając tym, że on jest gwarantem życia, on potrafi obudzić życie, pobudzić, wznowić, dać nadzieję, bo jak wiemy, on już właściwie żegna się z nadzieją, jeśli chodzi o swoje potomstwo. Uczciwie trzeba powiedzieć, ten fragment to jest bardzo uprzejmy skrót myślowy Pawła na temat Abrahama. Dobrze byłoby przeczytać te rozdziały od 15 do 18, bo gdybyśmy to zrobili, to zobaczylibyśmy, że sytuacja, jaka tam zachodzi, jest dość długotrwała, jest dość złożona. Abraham jest bohaterem takim dość... no, próbuje sobie też radzić jakąś sytuację, co nie? Więc to jest tak, że tutaj Paweł dokonuje dramatycznego podsumowania, ostatecznego wizerunku Abrahama, tak? Natomiast to wcale nie znaczy, że aż taki cukierkowy obraz znajdziemy w tamtych rozdziałach. Warto przeczytać i porównać, bo to może być dla nas ciekawe. W każdym razie. Logika tego całego jest taka. Popatrzmy, jako fundament przedstawmy Abrahama, w jakich okolicznościach podjął się wiary w rzecz, która wydawała się zupełnie nieprawdopodobna. Zobaczmy, do czego doprowadziła go jego, jak mocne zaufanie to Abrahama było, tak? I zwróćcie uwagę, że przez to jakby końcówkę tego całego fragmentu, który miał podkreślić to, że jest to rzecz wyłącznie oparta na łasce, wydaje się, że Paweł chce zachęcić swoich bliskich, nie tylko odbiorców tego listu, aby rzeczywiście wzięli przykład z Abrahama. Tak? Teraz ten obraz Abrahama stał się bardziej plastyczny niż tylko takie proste hasła, które powyciągał wcześniej. No dobrze. I to jest tak. I został przed nami ostatni element klamry. Ten, gdzie w tej Paweł wraca ponownie do tu i teraz społeczności rzymskiej. I wygląda to tak. Myślę, że już będziecie słyszeć pewne rzeczy, które się powtarzają nadzwyczaj często. A nie napisano tego tylko ze względu na niego, że mu poczytano, ale i ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych, który został wydany ze względu na grzechy nasze i wzbudzony z martwych ze względu na usprawiedliwienia nasze. Usprawiedliwienie nasze jest listyczne, bo tutaj interweniowałem, tak? Ale myślę, że tam usłyszeliście ileś razy określone zwroty i to się przekłada na to, co tam wymyśliłem, że to może będzie tak, co nie? Tak, to znaczy, popatrzmy. My Nie napisano tego ze względu na niego, na Abrahama tylko, czy być może nawet również na Dawida, że mu poczytano. Ale i ze względu na nas, który ma to być poczytany. Co? Co? Nasza wiara. Nasze zaufanie do Boga. Tak? Liczymy, że to zostanie nam jakby przyjęte w właściwy sposób. Tak? Wskazana pewna treść. Którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych. Do tego za chwileczkę wrócimy. I nagle przejście na Chrystusa, który został wydany ze względu na grzechy nasze i wzbudzony z martwych, ze względu na, jakby, dla usprawiedliwienia naszego. Co nie? Ponieważ tutaj to wszędzie ze względu jest tą samą jakby elementem w Grece, dlatego pozmieniałem te przekłady, które ukrywały te elementy, po to, żeby to było lepiej widoczne. W związku z tym mamy jakby taką ciekawy układ. My, nasza postawa, Ojciec, który wskrzesza Syna Chrystusa i Chrystus, który coś robi dla. Nasze jest ku, tak, Bogu. To jest ku człowiekowi. Te elementy się w pewnym sensie dopinają, ponieważ tutaj jest innymi słowy opisana wierność Chrystusa, o której żeśmy mówili w tym miejscu pomiędzy 3:19 do 30, tak? Tu się dokonuje jakby jego dzieło. On okazuje się wiernym Zbawicielem, tak? A tu jest nasza wierność. A tutaj jest to, że kierujemy do Ojca, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych. Tak, no z jednej strony to nam w żaden sposób jakoś tam dziwnie nie brzmi, tak? Moje przypuszczenie jednak jest takie, że to nie tyle ma nam dziwnie brzmieć, ale mam wrażenie, że przez tą frazę, tak, przez takie ujęcie rzeczy, Paweł zbliża nas do tego, cośmy widzieli we fragmencie poprzednim. Jesteśmy podobni do Abrahama. Wierzymy w Boga, który przywraca życie. Tak? Czyli jakby postawia nas jakby w podobnej postaci właśnie do tego, co zrobił Abraham. Abraham zaufał Bogu, który daje życie. My ufamy Bogu, który wzbudził, ale również po to wzbudził, bo my mamy nadzieję, tak? Mamy nadzieję, że nam to również zostanie poczytane. My również odkrywamy życie dzięki temu. W ten sposób przeszliśmy drugi raz całość tego fragmentu. No i tutaj się możemy spodziewać czegoś kolejnego za miesiąc, jak wszyscy będziemy zdrowi, cali. Wybaczcie, że tak was przeczołgałem przez te wycinanki, ale no, być może kiedy to czytacie tak właśnie w kolumnach, jeżeli czytacie, wierzę, że czytacie, to te myśli tak się kotłują, co nie? I to niekoniecznie zawsze jest taka jakaś logiczne jakby przejścia między tym. To podejście pokazuje, że to jest jakby logika, ale w tym szaleństwie jest jakaś metoda, tak? Ona po prostu inaczej porządkuje ten materiał, te myśli są układane troszkę w inny sposób. Może kiedyś wam się przyda, jak będziecie się mierzyli z listem do Rzymian. Dziękuję wam bardzo. Bożego błogosławieństwa wam życzę. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia znowu.